Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło Esport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla esportu. Wygrywamy razem.
Wtorek, godzina 15, jak co tydzień zapraszamy na audycję z cyklu Weszło w Esport. Dziś porozmawiamy sobie szerzej o tym, co się będzie działo podczas drugiego sezonu Flashpoint. Rozgrywki z Turinem na czele startują już dziś. My na pewno będziemy się przyglądać z zaciekawieniem przede wszystkim z uwagi na obecność polskich reprezentantów, czyli oczywiście Michała Micha Millera oraz Jakuba Kubena Górczyńskiego, którzy są aktualnie właśnie na kontrakcie w Team Envy. No ale ogólnie ten turniej to będzie na pewno sporo ciekawych wydarzeń, sporo ciekawych historii, które gdzieś będziemy śledzić. Także warto się zastanowić nad tym, jakie są przewidywania, co będzie najbardziej interesującymi wątkami i tak dalej. Swoją drogą od razu gdzieś na wstępie chcielibyśmy też was zaprosić wszystkich na kanał Weszło Esport na YouTubie, bo tam jest właśnie do obejrzenia 30-minutowy wywiad z Michem. Także jeżeli mało wam będzie wrażeń po audycji, czy w trakcie, czy później, no to po prostu zapraszamy tam serdecznie. Ja nazywam się Krystian Terpiński, dziś moim gościem będzie komentator, ekspert, wielki przystojniak polskiego e-sportu, Oskar Dirfla Formela.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Cześć, Oskar. Tak, zaczniemy sobie po Bożemu, po kolei wydaje mi się, i omówimy sobie, jak wygląda sytuacja w grupach po prostu podczas drugiego sezonu Flashpoint. Ty w ogóle miałeś okazję komentować pierwszy sezon rozgrywek, prawda?
Tak, jak najbardziej pamiętam do dziś. Wtedy drużyna Mad Lions pierwsze miejsce udało się zdobyć. Swoją drogą też turniej, który dostarczył dużo emocji pod samym względem tego prize poolu, który został już od samego początku tej pierwszej edycji tam zaprezentowany. No, $1 milion to naprawdę konkretna kwota.
No zdecydowanie, gdyż te pieniądze rozbudzają wyobraźnię, zwłaszcza, że przez to, jak turnieje zostały podzielone na regiony, przez to, że wiele imprez pokroju DreamHack Masters, Intel Extreme Masters musiało być rozbijanych na poszczególne dywizje, to też siłą rzeczy te prize poole były rozbijane i nagle się okazuje, że Flashpoint, który może nie ma największych drużyn, jeśli chodzi o obsadę i tak dalej, staje się ekscytującym, przepraszam bardzo, turniejem z uwagi na to, że sporo hajsu jest do zgarnięcia.
No tak, jak najbardziej, ale z drugiej strony Flashpoint to był też tym turniejem, którym zawodnicy mogli pozwalać sobie na troszeczkę więcej. Pamiętamy wtedy, kiedy siedzieli oni naprzeciwko siebie, wtedy krzyczeli wręcz do siebie, no mogli ponieść się swoim emocjom, też o to chodziło w sumie w tej pierwszej serii. No w drugiej na pewno tego nie zobaczymy, bo jednak to wszystko rozgrywane jest w formacie online, no ale czy tak, czy siak, na pewno gdzieś to też zostanie w naszych głowach.
No to na pewno było coś takiego fajnego, kiedy w ogóle zaczął się ten pierwszy sezon Flashpointu, to pamiętam, że właśnie te produkcyjne rzeczy były bardziej ciekawe momentami od samych meczów, bo cały czas gdzieś te przebitki na TeamSpeaki, zawodników i tak dalej.
Tak sobie nawet my jako komentatorzy, no mieliśmy naprawdę ciężki, twardy odrzut do zgryzienia, bo jednak no to było dla nas coś nowego. Nagle, tak jak mówisz, te drużyny przeciwnej, czy też komentatorzy, których słychać, którzy słyszą też zawodnicy, no tak naprawdę bardzo dużo różnych rozgałęzień i możliwości, też pomysłów przez samych organizatorów tutaj wplecionych, które no dawały oczywiście tą radość, dawały to szczęście i dawały też taką odskocznię od tych turniejów, które za każdym razem wyglądały tak samo.
No to prawda i z jednej strony Flashpoint na pewno traci na tym, że nie będzie w warunkach lanowych, bo nie ma co się oszukiwać, że właśnie ta otoczka, te wszystkie jakby pomysły produkcyjne, to było coś, na czym oni chcieli bazować od samego początku. Zresztą samo to, jak wygląda ich studio na oficjalnych transmisjach, ten bar, w którym oni siedzą i już po zakończeniu spotkań gadają, to raczej się utrzyma, bo pewnie obsada komentatorska będzie w jednym miejscu, ale na pewno szkoda, że drużyny nie będą częścią tego wszystkiego, chociaż z drugiej strony wczoraj pojawiła się informacja, która też na pewno, kiedy już wyszła na jaw, to Torin się uśmiechnął, no bo wszyscy mówili Intel Extreme Masters Global Challenge, pierwszy lan od czasów IM Katowice, będzie naprawdę gorąco, wszyscy się jarali tym turniejem, a tymczasem no jednak format online. Więc Torin w tym momencie i jego koledzy gdzieś z Flashpointu no mogą być zadowoleni troszeczkę z niepowodzenia konkurencji, no bo przez to też ich impreza nie będzie takim, jak to powiedzieć, no ananasem, że niby tam walka o milion dolarów, a i tak wszystko przez neta, kiedy taki IM Global Challenge będzie przez będzie na LANie rozgrywany.
Tak, myślę, że komentatorzy, akurat też analitycy samego turnieju będą cieszyć się z tego, że mogą porozmawiać sobie wzajemnie, no bo tak jak mówisz, większość tych turniejów, wszystkie te turnieje w formacie online, ale też online były przeprowadzane same wywiady z graczami, same też dyskusje z komentatorami, oni nie byli zawsze w tym jednym miejscu. Tutaj jednak no przynajmniej ta obsługa, te osoby, które praktycznie za każdym razem tylko słyszymy, które no nie grają, ale też dbają oczywiście o całą otoczkę turnieju, które no dają nam też dużo informacji, i wprowadzają nas przede wszystkim w ten nastrój całego turnieju i całego tego motywu. Będą oczywiście na żywo, będą mogli ze sobą rozmawiać, a zgaduję, że też nieraz jakieś uszczypliwości zostaną tam wypowiedziane. Myślę, że nawet do tych turniejów, o których przed chwilą wspominałeś, więc na pewno będzie ciekawie i też warto, myślę, po prostu te studia oglądać.
No, obsada komentatorska będzie musiała pamiętać o tym, że nie tylko Flashpoint im płaci pieniądze, ale Blast i ESL niektórym również, więc tutaj akurat uszczypliwości w kierunku innych turniejów bym się nie spodziewał od nikogo innego, może oprócz Torina. No ale dobra, bo tak powiedziałem 5 minut temu, że zaczniemy po bożemu od omawiania grupy, jeszcze wyszła tutaj mała dyskusja na temat tego, jak było, niestety, ale na powrót LANów będziemy raczej musieli jeszcze troszeczkę poczekać, także wyrzucamy już tę sferę marzeń do kosza jak na razie, Oskar, i budzimy się dalej w szarej rzeczywistości. Trzy grupy będą podczas drugiego sezonu Flashpointu. Tych drużyn będzie troszeczkę mniej, znaczy nie, przepraszam, tyle samo drużyn będzie oczywiście co podczas pierwszego sezonu. Jakoś tak z tyłu głowy mi się działo, że były trzy grupy, ale 12, bo teraz spojrzałem rzeczywiście. Grupa A, i w sumie jeszcze zanim zaczniemy, to warto też zaznaczyć, że tym razem trzy zespoły zostały zaproszone jako taki wysoki seed na drugi sezon Flashpointu, czyli mowa tu o Fnatic, o Big oraz o ekipie OG, i to jest właśnie ciekawe, że każdy z tych zaproszonych zespołów wybierał sobie drużyny do grupy, był taki draft. No i kiedy patrzysz na tę grupę Fnatic, to jak uważasz, oni wygrani tego draftu, czy jednak nie?
No, przyznam szczerze, że w tej grupie naprawdę jest to wszystko zupełnie nie do przewidzenia. Można by było tutaj przede wszystkim też popatrzeć na zawodników Mad Lions, no ale też no, na obrońców tytułu tak naprawdę z pierwszego sezonu. No ale wiemy doskonale, że te zmiany tutaj i w zawodnikach Mad Lions, i też w reszcie zespołu po prostu co jakiś czas się pojawiał. Dignitas, który tak naprawdę od stycznia wręcz walczy, żeby dociera się raczej z tym swoim stylem, od kiedy oczywiście dołączyli tam zawodnicy szwedzcy. No ale zdaje mi się, że Fnatic powinno gdzieś tutaj być tym takim minimalnym faworytem, ale też jeśli spojrzymy na sam zespół, to ostatnimi czasy no ma ciężki okres. Nie udało się zbyt bardzo pokazać. Przegrana Complexity właśnie na drużynę Big, na Astralis, no to oczywiście raczej aż tak nie dziwi, ale przegrana zawodników Ninja Ni Pyjamas, no Vitality. Oczywiście myślę, że ten no stosunkowo zespół, który pokazuje się raz dobrze, raz źle, tutaj w tej grupie zbyt wiele nie będą raczej w stanie pokazać, jednak jeśli spojrzymy na ogół tego wszystkiego tutaj i tych zawodników, którzy on tak naprawdę, nikt nie może pochwalić się taką życiową formą, o tak mogę to podsumować, to myślę, że Fnatic będzie w stanie gdzieś tutaj dojść dalej.
No Fnatic raczej, w sensie moim zdaniem, Fnatic tutaj jest zdecydowanym faworytem, nawet pomimo tego, że oni uwielbiają grać w kratkę i w jednym meczu grają po prostu jakby właśnie mieli wygrać Majora, a w drugim jakby no byli po prostu pijani. No to nie zmienia faktu, że po prostu raczej Kontakt, Dignitas, Mad Lions, no może Mad Lions to jest taki zespół, który gdzieś tutaj typowałbym do ewentualnej walki o pierwsze miejsce w grupie z Fnatic. No bo też warto jakby podkreślić, że w sumie patrzymy na tę grupę, Kontakt, Dignitas, Mad Lions, to są trzy zespoły, które brały udział w pierwszej edycji Flashpointu, i najmniejszą liczbę zmian ma aktualnie Mad Lions z tych wszystkich trzech rosterów, a i tak wymieniło dwóch zawodników. No to jest naprawdę, no widać, że te składy były niestabilne. Dignitas podczas pierwszego sezonu Flashpointa musiało w ogóle rozgrywać to wszystko z Guardianem zamiast Halzerka, z tego rosteru, który wystąpi właśnie już za dwa dni no to już jutro, przepraszam w sumie, to został tylko Forest oraz Freiberg, bo Halzerka nie było, nie było też tych młodych zawodników, czyli Harego zakładam oraz Hipan, nie mam pojęcia jak to się czyta, nie będę nawet tutaj czarował. No ale jak ty w ogóle na to patrzysz? Twoim zdaniem Dignitas podjęło dobrą decyzję o tym, żeby jednak zrezygnować z tego rosteru legend, który zbudowało, czyli no, pożegnać jednak Getrajta i Exista i zdecydować się na odmłodzenie tego składu?
Wiem doskonale, jak to wyglądało na samym początku, kiedy grali. Tak naprawdę przecież Forest, Freiburg czy też Helzerk od stycznia bodajże w tym tak zespole rozgrywają te wszystkie swoje spotkania. No i jeśli nie pasowało przez taki długi czas, no mamy już dzisiaj listopad, więc no trochę czasu minęło. Przez 10 miesięcy oczekiwaliby na pewno o wiele, wiele więcej. I na pewno graliby wtedy z tymi zawodnikami, których wcześniej nam wspomniałeś. No myślę, że odmłodzenie składu na pewno powinno tutaj przynieść jakikolwiek skutek, no ale właśnie, to jest drużyna Dignitas, taki jeden wielki znak zapytania. No, mamy oczywiście gwiazdy, przecież zwycięzców również Majora, mamy Foresta, mamy Freiberga, ale myślę, że w ogólnym rozrachunku będzie trzeba spojrzeć na serwerze i to jest chyba też właśnie taka ciekawostka tej całej grupy A, że tak jak wspominałeś, wszyscy zawodnicy od poprzedniego sezonu, wszystkie drużyny, przepraszam, od poprzedniego sezonu miały tutaj zmiany, miały rostery i zdaje mi się, że każda drużyna będzie mogła pokazać coś od siebie, każda drużyna będzie chciała właśnie tym turniejem w końcu wrócić na ten szczyt, wrócić i mierzyć się z tymi najlepszymi drużynami i jak najbardziej drużyna Dignitas. Ja przyznam szczerze, że chciałbym, żeby mnie zaskoczyła. No, zaczynają na zawodników drużyny Mad Lions. Oczywiście jest to i tak system taki, że w przypadku ewentualnej przegranej, czy tak czy siak na danej drabince będą jeszcze mogli mierzyć się i będą jeszcze mogli walczyć oczywiście o dostanie się do tej fazy pucharowej. Ale zawodnicy Dignitas myślę, że mają tutaj szansę, mają możliwości i naprawdę też chciałbym ich zobaczyć właśnie w tej fazie playoff.
Nie no, Oskar, ty wierzysz tak realnie w to, że Dignitas ma szansę awansować, czy tak dyplomatycznie mówisz?
Nie, naprawdę. No to jest drużyna, którą ja przyznam szczerze, śledziłem od pewnego czasu też. Przyznam szczerze, troszeczkę serduszkiem gdzieś tutaj im kibicowałem. No i mam nadzieję, że te rostery, które, no, których tak naprawdę rezultatu jeszcze nie znamy, pokażą się właśnie teraz. Co prawda były to jakieś spotkania pojedyncze, ale no w takich ligach, które tak naprawdę chyba samym zawodnikom nie były tutaj zbyt...
Nie przystoją wręcz, no to trzeba powiedzieć.
No właśnie, no, lepiej, żeby nawet o nich nie wspominać. No i chciałbym, żeby to był ten moment przełamania, no ale no czysto na papierze i czysto tak formalnie, no to Mad Lions powinno tutaj swojego rywala zgnieść, ale z drugiej strony, no jeśli nie tutaj, to w tej drabince przegranych myślę, że jak najbardziej można było powalczyć.
Ja powiem szczerze, że obejrzałem ostatnio mecz Dignitas z Hawu bodajże w ramach Elisa Invitational. Tak z ciekawości, bo byłem ciekaw właśnie tych chłopaków nowych, ile oni będą w stanie zaprezentować. No i masakra, w sensie totalnie do mnie nie przemawia to, jak wygląda Dignitas na serwerze i wydaje mi się, że raczej tutaj oklep. Ale chciałem z tobą porozmawiać też o zmianach w Mad Lions. Jakby jak w ogóle przyjąłeś to, że Innocent pożegna się z formacją, bo to też warto podkreślić, że w sumie jak Innocent przychodził do tego składu, to teoretycznie była gwarancja, że przynajmniej rozegra te trzy turnieje z Flashpointem włącznie. No ostatecznie oczywiście Pawła nie zobaczymy na serwerze. Spodziewałeś się, że raczej będą chcieli Duńczycy wrócić do w pełni skandynawskiego składu?
No i tak naprawdę od samego początku chwalili się tym i raczej właśnie też wspominali o tym, że oni mogą oczywiście rozmawiać międzynarodowo, że oczywiście zawodnik też z innego kraju pochodzenia raczej nie będzie tutaj większym problemem, że chcą budować chcą budować drużynę zupełnie nie zważając na te problemy komunikacyjne, że czy tak gdzieś jak to wszystko będzie zażegnane. No ale coś tam ewidentnie nie pasowało. Wiemy, że też jakieś małe dramy? Coś się działo również, jakieś...
To były to jakieś plotki.
Coś tam działo się, zatem jakaś pewna niesmaczność, a zdaje mi się, że no, jeśli Mocek miał takie problemy przynajmniej z tymi zawodnikami, jeśli no, coś tam ewidentnie nie grało, to nie ma sensu się też męczyć, nie ma sensu nawet czekać i zdaje mi się, że to nawet... byłaby to jego decyzja, żeby po prostu szybciej zakończyć przygodę z tą drużyną, bo no po prostu po co się męczyć.
Znaczy, rzeczywiście Paweł tam gdzieś pisał, czy tam mówił na swoich streamach, już nie pamiętam, że od początku sporo rzeczy nie grało, ale akurat te plotki, o których wspomniałeś, to z pierwszej ręki wiem, że kiedy pojawiły się po raz pierwszy, to była totalna bzdura, totalny wysryw i dopiero później tak naprawdę okazało się, że no jednak Duńczycy chcą troszeczkę w tym składzie pozmieniać. Padło na Pawła i Asiliona, no i sprowadzony został Refresh, dla którego w sumie to jest taka szansa na odkupienie, bo miał już taki moment oczywiście w swojej karierze, w którym rywalizował w tych powiedzmy najlepszych ekipach, no może nie najlepszych, ale no bił się gdzieś o powiedzmy pierwszą piętnastkę, dwudziestkę no światowego rankingu.
Dużo na Copenhagen Flames, pamiętajmy, że na swego czasu naprawdę też bardzo wysoko podczas tych wszystkich lig online wyglądała.
Tak, ale nawet mówię, ten czas spędzony w Optic Gaming chociażby, gdzie Refresh był gwiazdą powiedzmy i tak dalej. No i Hoxie, to jest na pewno dla niektórych zaskoczenie. Zawodnik 25-letni, to nie jest jakiś młody talent, jakiś genialny umysł, in-game leader, który dopiero wypłynął, tylko po prostu. W Copenhagen Flames dość długi czas spędzony, oczywiście z przerwami, no i tak naprawdę bardzo szybko zmieniał te drużyny, bo w czerwcu został sprzedany do Existence, tak, do Existence i później we wrześniu już sprzedany do Mad Lions, także no zobaczymy, bo na pewno on będzie tutaj na świeczniku. Mam wrażenie, że troszeczkę tych nowych prowadzących Mad Lions zawsze będzie, wiesz, ta łatka Hundena trochę prześladowała, że po prostu będzie się wymagało od tych gości, że będą absolutnymi geniuszami jak Hunden i do tego, że będą dużo lepiej strzelać, no bo w sumie o to chodziło Mad Lions, kiedy wymienili Hundena na Asiliona, no i teraz Hoxie zakładam, że też no, ma jakiś poziom utrzymywać.
No tak, jak najbardziej. Myślę, że przede wszystkim i tak naprawdę cała grupa będzie w bardzo dużym stopniu zależeć od indywidualnej formy zawodników. No a tak jak też mówimy i tak jak wspominaliśmy w Mad Lions, ci zawodnicy strzelać potrafią. Zatem no tak naprawdę jeśli mielibyśmy spojrzeć na te dwa otwierające spotkania, czyli Fnatic kontra Contact, Dignitas i Mad Lions, to wiemy doskonale, że po stronie Fnatic o wiele więcej tych osób, które strzelać potrafią, zwłaszcza w tych niestandardowych, tych może nie, że niestandardowych, ale w ważniejszych ligach, w ważniejszych turniejach, no gdzie jednak na pewno to gra się zupełnie inaczej. No a w tym drugim spotkaniu no jednak Mad Lions, tak jak wspominałeś, ci zawodnicy, których szukają, ci zawodnicy, którzy mają strzelać, mają po prostu zdobywać głowy. Drużyna Copenhagen, to jest, no, z której też tych dwóch zawodników zostało tutaj podebranych, też była zawsze tą drużyną, która no, niszczyła swojego rywala nie tylko taktyką, ale właśnie tą indywidualną dyspozycją zawodników. No i zgaduję, że te dwie podmianki mogą robić tutaj znaczenie, ale nie spodziewałbym się jednak takiej dobrej teamowej gry tych zawodników. No przecież no, nawet możemy śmiało powiedzieć, że gdzieś jest już nasz polski akcent. Mad Lions przecież niedawno przegrał wynikiem 1-2 z zawodnikami Wisły Kraków.
Tak jest, no turniej 9-5 oczywiście bardzo dobrze wspominamy. Contact Gaming, też ekipa, która wymieniła praktycznie cały roster. Ralen oczywiście jeszcze podczas pierwszego sezonu rywalizował gdzieś tam ramię w ramię z tymi chłopakami. Mieliśmy okazję oglądać Contact głównie z uwagi na to ostatnio, że rywalizowali z Team Poland, czy też Poland po prostu w zamkniętych kwalifikacjach DreamHack Masters Winter, to ostateczne starcie. No na pewno gdzieś imponuje forma Espiranto, Tona, Rigona, także ja bym właśnie prędzej się skłaniał ku temu, że Contact raczej powalczy ewentualnie o wyjście, no ale zobaczymy jak to wszystko.
A to dobrze, że się tak nie zgadzamy, to jak najbardziej.
Tak, to bardzo dobrze, bo to jakbyśmy się zgadzali, to wyszłoby od razu, że ustawiona audycja pod po prostu jedno kopyto, także dobrze, że tak jest. Grupa B, przejdziemy sobie szybciutko. Grupa B, która nas najbardziej interesuje, nie ma co się tutaj oszukiwać, bo Envy będzie rywalizowało właśnie w tym zbiorze. Force, Big, Made in Brazil. I wiesz co, pytałem Micha, kiedy rozmawialiśmy dwa dni temu, jak on się zapatruje na tę grupę, czy według niego to jest grupa do przejścia i tak dalej, i on mówi, że no na pewno nie będzie łatwo, ale uważa, że jak najbardziej ta grupa jest do przejścia. Tobie się wydaje, że Polacy, w sensie Michu oraz Kuben, właśnie będą w stanie przynajmniej ten awans do playoffów sobie zagwarantować?
Możemy śmiało powiedzieć, że to jest jedna wielka niewiadoma i przyznam szczerze, że nie mam dla tego pojęcia, jak mam spojrzeć tutaj na drużynę Envy, no bo jednak no, nie widzieliśmy żadnych spotkań tej drużyny przez około ile? Pół roku?
Pół roku, no.
Nawet może troszeczkę ponad, a jeśli jeszcze mielibyśmy zwrócić do tematu całej grupy, no to grupa B, ja przyznam szczerze, jest tą taką najbardziej ekscytującą, tą najbardziej pożądaną, myślę, nie tylko nawet przez Polaków, ale też przez resztę kibiców. No jednak drużyna Forze, która reprezentuje region CIS, drużyna Forze, która no wiemy doskonale, jak grać potrafi, wiemy doskonale, jak lubi nas zaskakiwać, jak może przegrać mecz z drużyną zupełnie niewiadomą, jak może wygrać spotkanie z najlepszą drużyną na świecie. No z drugiej strony Envy, bodajże właśnie Michu, przyznam szczerze, że też troszeczkę podejrzałem waszego wywiadu, to wspominał coś odnośnie tego, że mają dużo danych do analizy, bodajże po 50 czy po 30 map granych miesięcznie przez tych zawodników, no to na pewno no tak. Ta analiza mogłaby tutaj się do tego przyczynić, no ale z drugiej strony wiemy doskonale, jak z regionu CIS te taktyki lubią zmieniać.
No to swoją drogą, ale Force rzeczywiście, no to jest zespół, który w ostatnim czasie rozegrał mnóstwo spotkań. Też zespół, który no, znalazł się w takim negatywnym blasku flash, można powiedzieć, no bo zbanowany trener, nawet nie jeden, a dwóch w sumie zbanowanych trenerów właśnie z tej formacji, także no, zobaczymy, jak sobie Force poradzi właśnie bez szkoleniowca. Ekipa, która znajduje się aktualnie w pierwszej 30, w pierwszej 25 nawet światowego rankingu, to też no, przypadkowe nigdy nie jest, więc na pewno gdzieś trzeba będzie się mieć na baczności. No, Force pokazywało się przecież nawet na Majorze rok temu z dobrej strony, więc to niewygodny rywal i to tak trzeba na pewno gdzieś to określić. Ale mi się wydaje, że właśnie Envy mega skorzysta na tym, że nie zagrało nawet, wiesz, żadnego turnieju typu 9 to 5 wcześniej i tak dalej, bo niektóre ekipy decydowały się na takie warianty. I tak dalej. Po prostu Envy jest teraz jak te ekipy z regionu CIS, z których zawsze memowaliśmy, że pół roku chowają taktyki na Majora, nic nie można przeanalizować, wchodzisz na serwer i nieważne, czy jesteś Australis, czy jesteś Tygrysy Saja, zawsze dostaniesz mega niespodziankę na ryj. I Envy ma potencjał na pewno, żeby zaskoczyć. No, spotkanie Envy zresztą już trwa w tym momencie, w którym rozmawiamy. Także no ciekawe, jak to się tam wszystko układa. Na pewno za chwilę jednym okiem będziemy tam zaglądać. Big Made in Brazil. To są z kolei jeszcze zespoły, które w tym zbiorze się znalazły. Ty ostatnio miałeś okazję komentować mecz z udziałem Made in Brazil podczas Blasta. I powiedz mi, jak wrażenia z tego odświeżonego rosteru.
No przyznam szczerze, że zawodnicy MIBR zaskakują i są taką drużyną, która powoli rozpędza się. No przyznam szczerze, że podczas tego Blasta też mamy możliwość podejrzenia samych zawodników na kamerkach. No oni aktualnie znajdują się na bootcampie i za każdym razem, przy każdej wygranej rundzie, nie mówię nawet całej mapie, tylko rundzie, oni wstają z miejsc, napędzają się wzajemnie, no dosłownie okrzyki radości, darcie się, klepanie po plecach, ale też no takie, taka brazylijska siła, możemy śmiać, taki brazylijski temperament, który z każdą kolejną rundą też widać i zawodnicy Made in Brazil pokazują od samego początku, że nawet jeśli się wygrywa na nich 15-10, 15-9, to i tak nie można tej mapy zakończyć. Oni doprowadzą do dogrywek, oni te dogrywki zwyciężą, oni nie podają się do samego końca. I to jest też coś, o czym chciałem wspomnieć, że właśnie drużyna Force i drużyna Mimbr będą tymi, które bardzo szybko mogą zmienić swoją taktykę, które będą grały dynamicznie, które będą grały nieprzewidywalnie i tutaj no właśnie, jeśli wracamy do drużyny Envy, no trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy ta drużyna po tym czasie, który miała na treningi, czy wykorzystała go w 100% i będzie w stanie grać pod swojego rywala, czy będzie dalej forsowała i chciała grać swoje. Zdaje mi się, że jednak przy grze własnej, przy grze jakiejś takiej poukładanej, przygotowanej na danego zawodnika, na daną drużynę, może być ciężko, bo Force i MIBR to są takie dwie drużyny, no są takie dwie tykające bomby. Nigdy w życiu nie wiesz, co ci wypadnie. Czy raz wybuchnie w tej rundzie, czy raz nie, czy być może cały czas gdzieś przez pierwszą, drugą mapę nie będą widoczni, nagle w połowie drugiej mapy się odpalą i mogą całe spotkanie zakończyć już nawet na trzeciej mapie, wygrywając drużyną do zera. Więc będzie tutaj trzeba naprawdę niezwykle na nich uważać. A jeszcze wracając do drużyny Big oraz drużyny Envy, no oni też powiązania mają, a mianowicie Legia. Wiemy doskonale, że Legia gdzieś w drużynie Big również się przejawiał i właśnie być może to on będzie tą osobą, która jakkolwiek Envy właśnie w tym spotkaniu pomoże.
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest ciekawe swoją drogą właśnie, że Legia wraca do roli aktywnego gracza. Raczej ruch, którego się nie spodziewaliśmy, aczkolwiek pamiętam, gadałem z Colisiusem, kiedy formowali bodajże Ad Hoc Gaming i oni wtedy mieli chyba rozmawiać właśnie z Legio na temat tego, żeby dołączył do ich składu, tylko pojawiła się ta oferta z Envy, żeby Legia został trenerem tej formacji, także ciekaw jestem, czy Legia nie zardzewiał nam troszeczkę przez te wszystkie miesiące, czy będzie w stanie na nowo odnaleźć się w roli aktywnego gracza, czy nie będzie takim, wiesz, teraz Hundenem, który robi dwa fragi na mapę i to tyle.
Ja nie wiem teraz, czy się nie pomylę, ale z tego co pamiętam, Legia też kiedyś jako trener właśnie drużyny Big często wchodził w rolę stand-inów swojej drużyny i przyznam szczerze, że może dwa czy trzy spotkania komentowałem, to naprawdę pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. Nie odstawał od swoich kolegów z drużyny, a nawet przyznam szczerze, że imponował mi. Nie wiem, czy właśnie za każdym razem gdzieś w tych swoich rolach stand-inowych właśnie nie był na czele i to tak naprawdę zawodnicy musieli gonić swojego trenera.
No zobaczymy, jeżeli zawodnicy pokroju Micha czy Kalixa musieliby gonić za Legią, to byłby naprawdę niezbyt optymistyczny znak, powiedzmy sobie szczerze.
No bo właśnie będą tak przyjeżdżać po swoim rywalu.
No zobaczymy, czy jak to będzie wyglądać w praktyce. A co sądzisz o tym najnowszym nabytku Envy, czyli oczywiście o Tomasie? Twoim zdaniem to jest zawodnik, który będzie w stanie dodać firepoweru, którego brakowało z Musem oraz z Ryanem?
Przyznam szczerze, że tutaj chyba przede wszystkim decyzja została podjęta też przez samych graczy, którzy gdzieś Tomasowi również się przyglądali, gdzie szukali takiego gracza, który na pewno też przypodoba się im, bo tak jak też Michu wspominał, no przede wszystkim oni w trójkę też wiedzą, co robić, oni mają swoje zadania, potrzebują po prostu osoby, która dostosuje się do ich stylu gry. I myślę, że jeśli, no na pewno oczywiście siłą rzeczy musieli Tomasa testować niejednokrotnie, musieli się z nim spotykać na serwerze, ale też myślę porozmawiać, no pokomunikować się przede wszystkim z tym zawodnikiem. No wiemy doskonale też, że no jednak jest to drużyna międzynarodowa, jest to drużyna, w której no w ostateczności na pewno gdzieś ta komunikacja angielska ma z Wielkiej Brytanii, zatem myślę, że z tym większego problemu być nie powinno, ale przyznam szczerze, że Tomasa widziałem też niejednokrotnie, pamiętamy też jeszcze jego czasy z drużyny N, no tam tak naprawdę spędził najwięcej czasu do kwietnia jeszcze zeszłego roku. Tam pokazywał się z dobrej strony. Niejednokrotnie przecież z swoją drużyną zdobywali dobre miejsca na turniejach. Ale jeśli zobaczymy na samego zawodnika, jeśli mielibyśmy go oceniać, no to ostatnimi czasy nie było zbyt wiele okazji. Myślę, że no po raz kolejny będziemy musieli popatrzeć na niego, kiedy to Envy wróci do gry, kiedy to Envy pokaże się, bo no tak naprawdę nad całą drużyną cały czas taka jedna wielka płachta, jakaś dykta, która no chowa, która czeka, żeby wypuścić tego potwora, no i miejmy nadzieję, że ten potwór, no tak tutaj dla naszej polskiej ciekawości i dla naszego polskiego sportowego spokoju powalczy.
No, rzeczywiście, na pewno będziemy trzymać kciuki za Envy. Jeżeli chodzi o samego Tomasa, to jakoś nie, mam wrażenie, że po prostu ostatnie miesiące w wykonaniu Brytyjczyka były takie średnie po prostu, że jakoś nie oszałamiał na pewno tak swoją grą jak jeszcze wcześniej, w sensie mówię tutaj o nawet 2019 roku, kiedy patrzyłeś na Tomasa i rzeczywiście to był zawodnik, który robił wrażenie, widać było, że to jest mega perspektywiczny koleś i tak dalej, ale też w sumie należy pamiętać o tym, że teraz będzie pracował z zupełnie innymi zawodnikami, że też troszeczkę wychodzi ze swojej strefy komfortu, opuszcza rodzime podwórko, idzie do międzynarodowego składu, oczywiście komunikacja i tak jest po angielsku, ale to zawsze są nowe doświadczenia, sam Kuben przecież też na pewno będzie wartością dodaną dla kariery tego zawodnika, myślę, że pod okiem Kuby Tomas będzie w stanie się rozwinąć, zwłaszcza, że no Kuba zawsze był gościem, który no jest mega skrupulatny w tym wszystkim, co robi i potrafi ułożyć te zespoły w odpowiedni sposób, także no i ja wierzę głęboko w to, że po prostu Tomas znajdzie się dla niego idealne miejsce w Envy, w takim sensie, że tak będzie ułożona gra, że Tomas będzie w stanie wykrzesać z siebie maksimum swojego potencjału. No i trzymamy kciuki, żeby na pewno tak było, bo Kalixowi i Michowi bez cienia wątpliwości przyda się taki Tomas w swojej najlepszej formie, który też będzie dawał dużą jakość strzelecką i tak dalej. Cóż, pierwsza weryfikacja, tak jak powiedziałem, trwa w najlepsze, a my będziemy oceniać jeszcze to na pewno po zakończeniu turnieju, ale teraz mały przerywnik od naszej paplaniny, bo dla tych, którzy nie widzieli wywiadu z Michem na naszym kanale YouTube, chciałem puścić po prostu te kwestie Michała, które on poruszył właśnie na temat samego Flashpointu, na temat przygotowań Envy do tego turnieju. Także teraz 7 minutek, oddajemy głos do Michała i wracamy do was, no, jak tylko Michał przekaże wszystko, co ma ciekawego do powiedzenia.
Słuchaj nas na weszło.fm.
A powiedz mi, to celowe było, że nie wzięliście wcześniej udziału chociaż w jakichś kwalifikacjach albo w jakimś turnieju niższego szczebla, nie wiem, jakieś te wszystkie 9 to 5 i tak dalej, które są rozgrywane praktycznie co tydzień, po prostu stwierdziliście, że w pełni skupiacie się na przygotowaniach, na treningach i tak dalej i dopiero zobaczycie, jak to wygląda na oficjalach podczas Flashpointu?
Tak, no Flashpoint jest turniejem z pulą miliona dolarów, więc to jest coś, na czym na pewno najbardziej nam zależało, tym bardziej, że jest to tak ogromny turniej i nie tylko pod względem puli, ale też organizacyjnym i drużyn, które się tam znajdują. To było nasze celowe zagranie z naszej strony, bo na przykład Forze, z którym zmierzymy się w pierwszym meczu grupowym, ma rozegranych około 150 map w ostatnie 3 miesiące, co daje 50 map, wiesz, na miesiąc, to jest bardzo dużo. Więc porównując nasze, jak oni mogą, no nie, oni nie są w stanie przewidzieć tego, jak my zagramy, ale my jesteśmy w stanie przewidzieć, co zrobią oni. Więc na pewno to będzie naszym siódmym zawodnikiem, bym powiedział nawet. Mm-hmm. I mam nadzieję, że po prostu dobrze to wykorzystamy, ale to było celowe zagranie.
Tak kiedyś żartowano z drużyn z regionu CIS, że one nie grają nic, tylko na Majora się przygotowują pół roku. Widzę, że wy taką samą taktykę podjęliście tutaj.
Tak, no nie chcieliśmy też brać udziału w turnieju, żeby po prostu grać w CS-a. Możemy sobie pograć na PCW, czy na FPL-u, czy ze znajomymi, a po prostu pierw chcieliśmy się dobrze przygotować, zrobić wszystkie mapy po kolei, dużo, dużo je pograć, wyeliminować wszystkie błędy nawet na treningach, a dopiero potem ruszyć z oficjalami. I mam nadzieję, że ten Flashpoint otworzy jakby nam drogę do tych wszystkich małych turniejów, które po prostu będziemy musieli zacząć grać.
Mhm. Czyli plan jest taki, żeby po prostu końcówkę roku spędzić właśnie podczas kwalifikacji, podczas jakichś mniejszych turniejów i windować w rankingu.
Nie mamy tego zaplanowanego, ale myślę, że to otworzy właśnie furtkę do tych wszystkich turniejów, że po prostu zaczniemy je grać.
Mhm. Okej, okay, rozumiem. A skoro już gdzieś zahaczyliśmy o ten temat Force, to jak twoje pierwsze wrażenia właśnie na temat pierwszego rywala w grupie? Będzie ciężko?
No to jest dobra drużyna. Są na 26 miejscu, a tam za darmo do rankingu HLTV poniżej 30 miejsca się nie trafia. Więc na pewno muszą prezentować jakiś poziom. Przyznaję, że nie śledziłem ich poczynań do tej pory, ale to jest na pewno coś, co zrobię przed naszym meczem. Szczerze mówiąc, na razie nie wiem, czego się spodziewać. Na pewno tego, że nie będzie łatwo.
Okej. Okay. A jak patrzysz na tych pozostałych grupowych rywali? Made in Brazil, które jest tak naprawdę sklejką, takim miksem tymczasowym, bo to też jakby no jest oczywiste, biorąc pod uwagę nawet samego bana VSM-a. No i Big. To jest grupa do przejścia w ogóle, jak tak patrzysz na to?
Tak, to jest na pewno grupa do przejścia. No Mibry jest świeżym składem, który gra nawet krócej od nas i są na bootcampie w Serbii bodajże. No na ostatnim turnieju na Blaście chyba zaprezentowali się bardzo dobrze, wygrali nawet mapę na Astralis, jeśli się nie mylę, więc na pewno, i to Niuka, tak?
Tak, wygrali Niuka.
Właśnie, więc wygrać Niuka na Astralis to też jest, wiesz, nie lada wyzwanie.
Sztuka, jasne.
Więc to jest na pewno coś, nad czym będziemy musieli uważać, dobrze ich przeanalizować, chociaż to też nie będzie takie łatwe, bo tych meczów oficjalnych za dużo ze sobą nie mają. No to tyle na temat Mibru. Świeży skład do pokonania, trenujemy dłużej od nich i na pewno nie wydaje mi się, że przed samym meczem, żebyśmy w naszych głowach byli słabsi od nich. Co do Forzy, to już się wypowiedziałem, a no Big to Big, no to jest najwyżej postawiona drużyna w naszej grupie, która jest zdecydowanym liderem na samym początku, jeszcze przed rozgrywkami do samego wygrania tego turnieju. Aczkolwiek patrząc przez pryzmat treningów wspólnych, które graliśmy przeciwko Big, jedyne co możemy być, to mega optymistycznie nastawieni z tego względu, że bardzo często ich pokonywaliśmy i dobrze się nam na nich gra.
Okej. Okay.
Ale wiadomo, że to jest trening, nie ma jakby dużego pola manewru do porównywania takich wyników, bo wiadomo, że jedna drużyna gra na wynik, druga sobie coś trenuje, trzecia jeszcze po prostu sobie biega i gra na luzie, więc to jak nam na nich pójdzie, będzie wiadomo tylko jak zagramy na siebie oficjalny mecz.
Mhm.
A kto jest, przynajmniej na papierze, twoim zdaniem w ogóle faworytem gdzieś właśnie do triumfu w całym Flashpointcie?
Wydaje mi się, że Fnatic wygląda całkiem dobrze, ale w grupie A liderem i pierwszą drużyną, która wybierała sobie drużynę do grupy, było Fnatic, w grupie B Big i w trzeciej grupie OG. I wydaje mi się, że żadna z tych ekip na pewno tego turnieju nie wygra. Takie mam wrażenie. Wydaje mi się, że są drużyny, które mogą je śmiało pokonać. Ogólnie jestem słaby w ustawianiu meczów. W sensie bardzo słabo sobie radzę w wytypowaniu najlepszego w jakichś tam pojedynków poszczególnych, więc ciężko mi będzie teraz to ocenić, ale optymistycznie powiem, że Team Envy.
No, no i miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Ja na to postawię, Michał. I skoro tak, to namówiłeś mnie.
No i bardzo dobrze. Ale hajsu ci nie oddam w razie W.
Postawię piątkę, bo ja jestem wielkim hazardzistą. Zawsze puszczam tylko kupony za piątkę, wiesz jak jest.
Dobra, okej.
O jeden roster, który będzie brał udział w ramach Flashpointu, chciałem cię zapytać tak szczególnie. Jak wrażenia o kolosie, którego Henry G zbudował w Cloud9? Rzeczywiście taki dobry roster, jak były pierwsze zapowiedzi? Czy spodziewałeś się czegoś więcej, bo są różne opinie?
Jeżeli chodzi o kwoty, które w ogóle widnieją w tych kontraktach, no to jest coś szalonego na pewno. Te dziesiątki tysięcy dolarów miesięcznie, które mają zarabiać ci zawodnicy, to na pewno bardzo dużo. Może to jest jakaś forma ich zmotywowania do działania, chociaż no nie mi to oceniać, czy to ma jakiś wpływ. W każdym razie wydaje mi się, że to jest dobra ekipa, może grać naprawdę na wysokim poziomie i wszystko zależy od tego, jak będzie im się układała gra, no bo wiadomo, że pieniądze to nie wszystko, samymi pensjami nie wygrają, samymi nazwami, nickami też nie wygrają, nazwą organizacji również, więc będą musieli to pokazać na serwerze. A jak będzie, no to zobaczymy. Ciężko jest ocenić, zanim oni w ogóle zagrali jakiś mecz oficjalny, bo chyba jeszcze takiego nie było.
No nie, jeszcze no właśnie. Nie było.
No, także nie wiadomo, czego się spodziewać od Team Envy, za bardzo od Mibru, od Cloud9, tak jak wspomniałeś. Także po Flashpointie będzie wiadomo dużo więcej.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
To były wypowiedzi Micha z wywiadu, który możecie znaleźć w formie wideo w pełnej krasie na kanale Weszło Esport na YouTubie, także zapraszamy gorąco, bo no, z tego co pisali ludzie, wyszedł kawał fajnej rozmowy, także mam nadzieję, że sprawdzicie jeszcze rozmowę z Michałem, a my wracamy, Oskar, do naszej rozmowy, bo zostało nam jeszcze troszeczkę wątków oczywiście do omówienia. Grupę B, grupę A tak naprawdę przewałkowaliśmy, mniej więcej wiemy, czego się tam spodziewać i tak dalej. I grupa C. Powiedzieliśmy teoretycznie, że grupa B będzie nas najbardziej interesowała, z uwagi oczywiście na Polaków biorących udział w rywalizacji i tak dalej, ale grupa C to jest banger i to przez duże B, naprawdę. Cloud9, Virtus Pro, OG, Gen.G, które tutaj jest raczej takim rodzynkiem, nie oszukujmy się, ale jednak no też marka sama w sobie. Słuchaj, krótka piłka. Kto faworytem twoim zdaniem do awansu z tej grupy?
Ja po ostatnich wynikach?
Chciałbym. Nie wszystkie zespoły miały ostatnie wyniki, to jest ważne.
Ale jeśli chciałbym, to może serduszkiem pójdę tutaj za drużyną OG. No ostatnio bardzo dobra forma, przecież nawet zwycięstwa z drużyną Navi, 2-1, 2-0. Podczas Blasta Premier Fast Years, to myślę, daje bardzo dużo do myślenia. No, ale z drugiej strony no, drużyna OG, no wiem doskonale, że gdzieś też możemy tutaj...
No też Polak Rodak.
No właśnie, spoglądać. Przecież Mantu radzi sobie i już grał w sumie w organizacji od dłuższego czasu. No aktualnie OG również zajmuje 6. miejsce, jeśli mielibyśmy spojrzeć na ten ranking. No jeśli mielibyśmy zobaczyć na samego Mantu, no to w tej drużynie od...
Od początku, no po prostu tak. Odkąd OG został założony. W sensie nie założona organizacja, tylko skład CSGO oczywiście uformowany.
I to jest dokładnie grudzień zeszłego roku.
Tak jest, no trochę czasu minęło, trochę wody w Wiśle upłynęło i OG, kurczę, dalej bez żadnego sukcesu, tak naprawdę, pod kątem zdobytego trofeum, pod kątem zwycięstwa w jakimś ważnym turnieju i tak dalej, ale to jest ekipa, która na stałe włączyła się tak naprawdę do rywalizacji w czołówce, no tak, jeśli chodzi o światowego Counter-Strike'a.
Teraz widzimy na 6. miejscu i praktycznie gdzieś cały czas oscylują w okolicy do 10. miejsca rankingu HAL TV, dlatego no też będę tutaj się skłaniać, no ale jeśli mielibyśmy zobaczyć te z drugiej strony i no gdzieś też oczywiście, może już nie aż tak polski aktualny, ale polski był akcent, no to jednak drużyna Virtus Pro, która ostatnio miała taki dobry win streak, że głowa...
No, Słuchaj, o Virtus Pro pogadamy za chwilę, ale jak powiedziałeś polski akcent, to ja myślałem, że chodzi ci o BNT, to...
Jednak się nigdy nie zmieni, to nigdy jednak nie zginie również z
polsko, polsko-polski pojedynek będziemy mogli oglądać w czwartek, OG kontra Genji, ale rzeczywiście, no, OG raczej faworyt do zwycięstwa w tej grupie, choć no, na pewno wielką niewiadomą jest Cloud9 i Genji. Samo Genji, zacznijmy od zespołu, który najprawdopodobniej przegra, co ma przegrać i da sobie spokój z tym turniejem, bo nie oszukujmy się, ale Genji jest po prostu w trudnym momencie.
No tak, oficjalnie przecież nie mają nawet tych dwóch dodatkowych zawodników, tak. Aktualnie będą grać ze stand-inami, więc niezwykle ciężko na takim turnieju będzie się im mierzyć.
No to zdecydowanie, i śmialiśmy się gdzieś, że Dignitas pożegnało się z Existem, ale Exist jak nie drzwiami to oknami, tak na Flashpointie zagra, bo będzie stand-inował właśnie w ekipie Genji. No przypomina mi się jak Exist, w sumie nie pamiętam czy to było stand-inowanie, czy oficjalne granie dla Face teraz już, ale no były takie turnieje z Existem, gdzie Face potrafiło zaskoczyć, ale aktualnie wątpię, żeby cokolwiek doświadczony Szwed był w stanie zaoferować tej formacji. Prędzej mniej doświadczony Szwed, bo Chris to jest naprawdę moim zdaniem mega ciekawy pick-up i tutaj samo pożegnanie w ogóle w maju Chrisa z Symon Gaming to było już moim zdaniem delikatne zaskoczenie. I Chris w sumie, biorąc pod uwagę to, że Genji być może będzie chciało się przetransformować w europejski zespół, bo no ma na to potencjał po prostu, aktualnie z uwagi na to, że i tak musi połatać dziury kadrowe, a gra w Ameryce no przestaje mieć większy sens, też nie oszukujmy się, w erze internetu. Chris, myślę, że on tutaj gra o najwięcej. Bo sam sukces Genji to jest jedno, ale gdyby Chris pokazał się z dobrej strony i albo zapracował sobie na angaż stały w Genji, albo po prostu pokazał się, hej, drużyny, które chcecie pozmieniać trochę przed końcem roku, jestem do wzięcia, jestem w zajebistej formie. Myślę, że to jest gość, na którego mega będzie trzeba mieć oko.
Jak najbardziej, zwłaszcza, że młody zawodnik, 22 lata, muszę przyznać, w moim wieku nawet. Więc, no.
Czyli dzieciaczek, no ja już, słuchaj, stary dziadek, 23 lata, więc tylko się kłaść. Oskar, widziałeś w ogóle jakieś mecze Chrisa, bo to nie jest takie oczywiste. Tutaj od razu pytam, bo ostatnie występy to są raczej miksowe teamy i tak dalej od maja, więc czy w ogóle chcemy ciągnąć ten temat, czy nie miałeś okazji obserwować Chrisa w żadnym spotkaniu?
Przyznam szczerze, że no tak jak mówisz, reprezentował on barwy Symon Gaming, ale też nie za długo. Nie wiem, czy on był jeszcze z drużyną Symon Gaming w Polsce na Game Clash Masters. Przecież oni też rozgrywali swoje spotkania. Zdaje mi się,
nie,
jeszcze
to...
wtedy, no właśnie, to jeszcze, jeszcze zupełnie inna historia, więc niestety nie miałem okazji, żeby Chrisa po prostu w akcji obejrzeć.
No trudno, zostawimy ten temat, ale Chrisa na pewno warto śledzić, także spotkania Genji ze szczególną uwagą właśnie będziemy oglądać pod kątem Szweda. I teraz, gwóźdź programu, Cloud9, jak ty w ogóle oceniasz ten nowy roster? Czy to jest rzeczywiście taki kolos, jak był zapowiadany, czy jednak po prostu taki skład, który okej, wygląda nieźle, ale to też nie jest coś specjalnego?
No nie oszukujmy się, skład na papierze wygląda bardzo, to bardzo dobrze. Zbitka tak naprawdę tych zawodników z tych najlepszych, no jednych z najlepszych drużyn na świecie, którzy... No gdzieś po prostu nie wpasowali się w roster całej drużyny. Mam przecież Astaga oczywiście, który reprezentował barwy drużyny Astralis, mam Alexa oczywiście z Vitality, więc gdzieś tutaj na pewno będzie można szukać na papierze przede wszystkim tych indywidualnych zagrań, ale no grunt przede wszystkim, grunt to będzie to, czy sami zawodnicy gdzieś dopracowali te swoje taktyki, dopracowali granie w drużynie. No jeśli były problemy danego zawodnika, praktycznie każdego jednego z tej drużyny w tych innych organizacjach, no to dlaczego teraz miałoby się coś zmienić? No jest to duża niewiadoma. Ostatnio...
Znaczy, przecież... ja bym też tak nie przesadzał, Oskar, że każdy miał problemy, bo to Voxik, w sumie jego trzeba tylko nakreślić, że on był tym zawodnikiem, który rzeczywiście nie dogadywał się z zespołem pod kątem jakby filozofii, a tak naprawdę pozostali mieli zgoła inne problemy, czyli Alex, który nie chciał podróżować, jeszcze nie wiedział, że wszystkie rozgrywki zostaną przeniesione do internetu na początku 2020 roku.
Musiało zaboleć.
No, może tak, może nie. Estak, który zaprezentował się naprawdę pięknie z Astralis i Astralis wcale nie chciało, żeby on odchodził. Floppy, który no po prostu jest jakby ogniwem spójnym tego starego i nowego Cloud9.
No tak.
No i Mezzi, który też został wykupiony ze swojej poprzedniej formacji. No Mezzi, który jest dla nas chyba największą niewiadomą, bo nie oszukujmy się, raczej wielu meczów z udziałem tego młodego chłopaka nie widzieliśmy w przeszłości. I pytanie, czy on się nie spali po prostu w takim zespole, gdzie został otoczony od razu samymi gwiazdami.
Mezzi oczywiście był zawodnik drużyny Gamer Legion. No ja pamiętam jeszcze parę ich spotkań w ramach SMDL. Wtedy, no właśnie, Mezzi pokazywał się z dobrej strony. Często też był ten zawodnik, który zdobywał największą ilość eliminacji w swojej drużynie. No oczywiście nie mogę powiedzieć o nim zbyt dużo, nie mogę powiedzieć tak pewnie, że no, miałby to wszystko zwyciężyć, albo to on miał być tym zawodnikiem numer jeden, który fragi ma zdobywać. No ale no, tak jak mówisz, zawodnicy Cloud9 na papierze wyglądają bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeśli mieliby się z tym wszystkim dogadać, jeśli ta ich wspólna gra ostatecznie gdzieś sklei się, ta komunikacja przede wszystkim, myślę, że to może być drużyna, która może powalczyć oczywiście o wyjście z tej grupy, no ale przyznam szczerze, jak tak teraz to podsumujemy, jak tak teraz mówimy, no to w każdej grupie jednak większość zespołów jest takich, o których nie możemy powiedzieć takiego pewnego słowa. Wszystkie drużyny gdzieś mają te swoje rostery, wszystkie drużyny mają zmiany, często nie widzieliśmy ich na serwerze. No to nie Flashpoint, tak ogólnie.
No, to jest czas debiutów.
Tak, jak najbardziej. Debiuty, ale nie tylko nawet o samych zawodnikach mowa, tylko no, same drużyny.
Dokładnie. I Cloud9, na pewno mi się podoba to, że zobaczymy w tym składzie Floppy'ego, bo ten chłopak jest po prostu za dobry na to, żeby grać za oceanem. W sensie to, że on przychodzi do Europy, tak jak wcześniej Obo, tak jak, nie wiem, teraz chociażby JKS czy Rush, to jest mega wartość dodana dla ogólnie europejskiej sceny, bo po prostu Floppy to jest taki jeszcze nieoszlifowany diament. Ten gość no, będzie kiedyś się biło. Miał najlepszego zawodnika na świecie, jestem o tym niemalże przekonany. Estak, dobry okres w Astralis. Voxic, myślę, że w nowym środowisku, przynajmniej w tych pierwszych miesiącach, będzie się prezentował z fajnej strony, bo przecież pamiętamy nawet jego wejście do Mousesports. Tam na początku nic nie zwiastowało tego, że będzie jakaś rozbieżność pomiędzy filozofią Voxica a filozofią reszty zespołu, podejściu do gry i tak dalej. No i Alex, który... Wow, to, że po tylu miesiącach posłuchy w końcu zobaczymy Alexa na serwerze, prawdopodobnie jednego z najlepszych prowadzących tej swojej generacji, to jest naprawdę coś fajnego. I Cloud9, nie mam pojęcia, czy będzie się biło o zwycięstwo w całym Flashpointcie, bo nawet z grupy może nie wyjść, bo ta grupa jest zestakowana, ale to jest na pewno skład, który... Myślę, że w przeciągu pół roku zamelduje się po prostu w pierwszej 15 światowego rankingu, tak na spokojnie, no ale tutaj cele są wyższe. Nie ma co się oszukiwać, że pierwsza 15 światowego rankingu już na pewno włodarzy tej organizacji nie zadowoli, zwłaszcza, że mnóstwo dolarów zostało wydane na tych chłopów. Więc jeżeli tutaj nie uda się dość szybko wskoczyć do pierwszej dychy, to no myślę, że tam...
Właśnie. Oczywiście, tak jak mówisz, na papierze ci zawodnicy wyglądają bardzo dobrze. Też nie bez powodu właśnie zostali oni w ostateczności tutaj tak zagubieni, ale myślę, że już od samego tego pierwszego turnieju, który zagrają razem, na którym będą mogli się pokazać od Flashpointu, będziemy mogli mówić co dalej, bo no tak jak mówisz, no może będą celować w 15, ale nie wiem, czy jesteśmy teraz w stanie powiedzieć, że no muszą tą 15 się znaleźć, no ale jeśli się nie znajdą, to zgaduję, że w tym składzie po prostu zbyt długo nie zagrają. To są po prostu tacy zawodnicy, od których się wymaga. Oni muszą dojść na topkę, oni muszą jako ta drużyna wspólna grać dalej, a jeśli po miesiącu, po dwóch nie będzie satysfakcjonujących wyników, gdzie, nie wiem, nie wyjdą przynajmniej z grupy na Flashpointcie, czy też na kolejnym turnieju, który będą grać, no to może być niezwykle ciężko i myślę, że no zmiany w takiej drużynie bez wyników to będzie bardzo, ale to bardzo szybki zabieg.
No, zobaczymy, bo jednak 3-letnie kontrakty, więc wiesz, też w sumie z tymi zmianami tam pewnie...
Jak to z tymi kontraktami wygląda.
No zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało w praktyce. No i Virtusi, ty gdzieś liznąłeś ten temat. Virtusi stają z kolan. Tyle lat mówili, że wrócą silniejsi i w końcu wrócili, słuchaj.
No tylko szkoda, że bez tej polskiej flagi, no.
Żeby tam przypadkiem nikt w Virtus Pro nie wpadł na pomysł, żeby na przykład powiedzieć: hej, James, jak wygracie Flashpoint, to kupię ci Mercedesa. Bo wtedy klątwa znów uderzy, a tego byśmy raczej nie chcieli. W sensie, może już nie podchodzimy tak emocjonalnie do Virtus Pro jako do organizacji z uwagi na to, że od roku nie grają tam Polacy, no ale naprawdę, Virtus Pro mega, myślę, zaimponowało nam wszystkim w ostatnim czasie. Co prawda zdarzyły się jakieś wpadki, typu kompletnie nieudane 9 to 5, tak? Ale Intel Extreme Masters New York w regionie CIS wygrany i to jedna stracona mapa dosłownie, Oscar. Tylko jedna przegrana z Force, a tak to 2-0 ze Spadą, 2-0 z Navi, 2-0 z Cyber Legacy, 2-0 z Navi po raz kolejny i 3-0 zmiażdżony finał z Nemigą. I ogólnie, jak będą się pojawiały podsumowania top 10 transferów w 2020 roku, to jeżeli Jekindar nie znajdzie się w pierwszej piątce, to będzie tylko oznaczało, że ten ktoś, kto pisał to podsumowanie, to nie zna się na niczym.
Jak najbardziej, ta zmiana, to dojście Jekindara zmieniło całkowicie postrzeganie drużyny Virtus Pro. No też pamiętamy, że Virtus Pro gdzieś w okolicach tego 30-40 miejsca cały czas się trzymało, czekali na to przełamanie, czekali na tą zmianę, no i tak jak mówisz, ten ostatni czas to była niesamowita dyspozycja tych zawodników. No tak jak mówisz, też były potknięcia tutaj też w 9 to 5 z drużyną K23, no ale też ostatnio, bodajże wczoraj, przegrana w ramach turnieju Ludbeta z drużyną Gambit, wynikiem 1-2, no ale tam muszę przyznać, że też no, forma, przede wszystkim Axilor oraz Shiro była niesamowita i też nie dziwię się po prostu, że Virtus Pro ostatecznie spotkanie nie domknął. Też to nie były spotkania jednostronne, przecież Virtus Pro pierwszą mapę wygrało, później przegrali do 14, później do 11, no ale jednak no po prostu ta dzienna forma zawodników tutaj przeważyła w 100%. No i myślę, że jednak czy tak czy siak Virtus Pro jest na tej dobrej fali. No miejmy nadzieję, że ona właśnie nie zmalała przez to ostatnie przegrane, przez to ostatnie turnieje, no ale z drugiej strony też wcześniejsze zwycięstwa, czy z Wisłą Kraków, czy z Forze w ramach właśnie Ludbeta sezonu 8, no pokazują, że Virtus Pro po prostu tą formę trzyma. No i zobaczymy, czy jest to taka chwilowa właśnie seria, czy ten win streak, który wynosi no w pewnym momencie chyba nawet 20 spotkań, nie będzie tutaj już zatrzymane na dobre, czy być może właśnie teraz spadek mocy tych zawodników. No na pewno życzymy im jak najbardziej, gdzieś no, za każdym razem nazwa Virtus Pro powoduje uśmiech na naszej twarzy. I na pewno też te spotkania na drużyny Virtus Pro chcielibyśmy oglądać. A może takie Envy na Virtus Pro? O,
oj, byczku, byczku, nie mów mi, bo takie Envy z Virtus Pro obejrzałbym sobie, nie powiem, że nie. No zobaczymy, ale Virtus Pro moim zdaniem, jeżeli po prostu Cloud9 nie jest jakoś rewelacyjnie przygotowane, a może tak być, że nie jest, no to OG Virtus Pro moim zdaniem wychodzi z grupy C po prostu i to tyle.
No tak, i tak myślę, możemy zakończyć podsumowanie tej grupy.
A Henry G przeklina, ale brytyjskiego akcentu nikt nie rozumie i każdy ma to w dupie.
Każdemu klaszcze.
Nie no, ale tak... zupełnie szczerze, gdybyś ty teraz miał wskazać faworyta w ogóle do zwycięstwa w całym turnieju. Tak na papierze, stricte po tym, co widzieliśmy w ostatnich miesiącach. Fnatic, OG, Big, czy ktoś inny?
Szczerze, grupy A całkowicie bym z tego rankingu i całkowicie z tych predyspozycji bym wykluczył.
Tym się zgadzam.
Tak, myślę, że drużyna A zupełnie, że przepraszam, grupa A raczej gdzieś dalej nie powinna się pojawić. Z grupy B jakbym miał znaleźć faworyta... przyznam szczerze, że zawodnicy MIBR gdzieś cały czas boję się, że to będzie ten czarny koń tych, tego całego turnieju. No w sumie w zeszłym sezonie drugie miejsce, obrońcy drugiego miejsca.
No tylko zupełnie inny roster. To
no tak, też. Oczywiście, no ale jednak organizacja. No i przede wszystkim no, spojrzałem tutaj na grupę C. Zawodnicy OG, którzy, no, tak jak mówisz, nie wygrywali tych turniejów, a może właśnie ten Flashpoint będzie tym pierwszym, takim większym turniejem właśnie przez tą drużynę zwyciężony.
Ja bym się zgodził z MIBR, w sensie byłem kompletnie nieprzekonany co do tego nowego składu, przyznam szczerze, ale obejrzałem Blasta i widzę w tych chłopakach po prostu taką iskierkę, oni bawią się tą gierką, oni po prostu wiedzą, że nic nie muszą, wszystko mogą I jakkolwiek to banalnie nie brzmi, bo brzmi to mega banalnie, to dla nich to może być gdzieś największy plus i dzięki temu, że tak naprawdę nie ma na nich żadnej presji, to oni nagle zaprezentują świetną grę i nawet wygrają ten turniej, chociaż tak optymalnie to stawiam, że OG będzie akurat zwycięzcą całego turnieju. No dobrze, Oskar, ja tak zapatrzyłem się, widzę, że czas nas goni, więc muszę ci już bardzo podziękować. Super, że byłeś dzisiaj z nami, super, że sobie pogadaliśmy troszeczkę, a teraz już musimy się umywać i oglądać dalej spotkanie Envy.
Ja również bardzo dziękuję.
Moim i Państwa gościem był Oskar Dirflafi Formela. Ja nazywam się Krystian Terpiński, a to była kolejna audycja Weszło w eSport. Dziękujemy pięknie wszystkim słuchaczom i zapraszamy już we wtorek o tej samej godzinie w tym samym miejscu.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło eSport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla eSportu. Wygrywamy razem.